Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Pasterze odbytu! Po pierwsze, mam nadzieję, że mieliście mocno podkręcony dźwięk, a po drugie, no nie jest to zbitka słów, którą się słyszy zbyt często, prawda? Podobnie jak kanapka z kupą albo mocz w ustach. Niemniej jednak o tym wszystkim sobie dzisiaj opowiemy i nie będzie to wcale odcinek o fetyszach, a o dawnych sposobach leczenia. Tak jest, wracamy do tego po pewnym czasie, no bo teorii medycznych było w przeszłości przecież mnóstwo. Będzie porównywalnie obleśnie, co ciekawie. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zacznijmy od tych pasterzy odbytu, co swoją drogą jest znakomitą nazwą dla punkowej kapeli. Co to byli za ludzie? Tym mianem nazywali się lekarze zajmujący się zatkiem faraona. Nie wiemy na 100% czym zajmowali się dokładnie, ale najpewniej hemoroidami. Można więc zażartować, że mieli dość wąską specjalność. Nie oznacza to jednak, że byli niesamowicie skuteczni, podobnie jak inni medycy w starożytnym Egipcie. Bo nic nie ujmując tej wspaniałej cywilizacji, niektóre teorie medyczne ówcześni lekarze mieli naprawdę dziwne. Na przykład na łysienie stosowano mieszankę tłuszczy kota, węża, lwa i krokodyla. Niemniej jednak, jak komuś lekarz na łysinę nie pomoże, no to nie jest wielki dramat. Gorzej, jak do takiego medyka trafia ktoś z ciężką raną głowy, a ten proponuje okład z moczu, po czym zdziwiony, że nie działa, proponuje terapię ostateczną, czyli przyłożenie do takiej rany ugotowanego jaja strusia i modlitwę odpędzającą złe duchy. Pomagało? Oczywiście, że nie. Tyle dobrego, że według ówczesnych wierzeń elity mogły liczyć na życie wieczne, więc może trochę łatwiej było się pogodzić ze śmiercią. Zanim przejdziemy do kolejnych dziwnych pomysłów, to dla równowagi opowiedzmy sobie o robieniu dziury w czaszce, czyli tak zwanej trepanacji. Brzmi dość niebezpiecznie, ale metoda ta uratowała już nie jednego pacjenta, który miał wstrząs albo jakąś inną poważną kontuzję głowy, że się tak wyrażę. Trepanację znano już w starożytności. Wykonywał ją chociażby Hipokrates przy użyciu dłuta albo wiertła. Podobno te sprzęty tak się grzały od wiercenia w czaszce, że co chwilę trzeba było je chłodzić w wiadrze z wodą. Trepanację robi się do dzisiaj, ale żeby nie było za wesoło, to w dawnych czasach myślano, że zrobienie dziury w czaszce pomaga też na choroby psychiczne, co oczywiście prawdą nie jest. Przenieśmy się do starożytnego Rzymu, aczkolwiek pozostańmy jeszcze w ludzkiej czaszce. Jak w starożytnym Rzymie dbano o higienę jamy ustnej? No, przede wszystkim, żeby uniknąć brzydkiego zapachu z japy, o który wcale nie było tak trudno, bo jak być może pamiętacie, jednym z ulubionych sosów starożytnych Rzymian był taki robiony z gnijących ryb. Używano wykałaczek z zębów jeżozwierza. Natomiast, żeby utrzymać biel zębów, proponowano płukankę z moczu, czy swojego, czy cudzego, to już nie miało aż takiego znaczenia. A jak do higieny jamy ustnej podchodzono w średniowieczu? Wcale nie było z tym tak źle, jak pewnie większości z was może się wydawać. Co oczywiście nie znaczy, że dbano o zęby tak, jak dba się dzisiaj, albo przynajmniej jak dzisiaj dbać się o nie powinno. Dieta też nie pomagała, bo z jednej strony ci najbogatsi, których było stać na cukier, często żarli go potworne ilości, z kolei jeśli chodzi o biednych, no to ich zębom też raczej nie pomagała bardzo gruboziarnista mąka, która wtedy była standardem. To też naprawdę wiele osób miało problemy z zębami i ówcześni stomatolodzy w związku z tym szybko się wyspecjalizowali. Działali w największych miastach średniowiecznej Europy i okej, może nie robili leczenia kanałowego, ale często służyli naprawdę spoko radami. Zalecali pacjentom o nadwrażliwych zębach, żeby nie spożywali po sobie rzeczy ciepłych i zimnych. Tym, którzy mieli chore dziąsła, zalecali płukanki ziołowe, ale nie tylko teorię mieli obcykaną, również praktykę. Potrafili na przykład fachowo wyrwać zęba. A co to znaczy fachowo? Specjalistyczne księgi twierdziły, iż kluczowe jest odkrycie i wyrwanie robaka zębowego, małej istoty uważanej za odpowiedzialną za ból zęba. Na początku czasów nowożytnych powszechnie zgadzano się już jednak, że po wyrwaniu zęba widoczny jest kikut nerwu, który pozbawiony osłony może zaskakująco przypominać robaka. Jako że mówimy o średniowieczu, to nie możemy sobie nie wspomnieć o dość kontrowersyjnych pomysłach medycznych przedstawicieli kościoła. Była taka zakonnica Hildegarda z Bingen. Pobożna kobiecina, znakomita organizatorka życia klasztornego, ogarnięta kompozytorka i fatalny medyk. Może pomijając to, że na lepsze zdrowie zalecała skromność i odpowiednią dietę. W teorii to oczywiście prawda, natomiast tutaj jej dobre pomysły się zdecydowanie kończą. Albowiem według Hildegardy, jak ktoś miał czkawkę, to w zasadzie już powoli mógł się żegnać z rodziną, bo śmierć na potworną chorobę zbliżała się wielkimi krokami. Z kolei, jak na niebie księżyc robił się mniejszy, to robiły się człowiekowi dziury w wątrobie. Ale to nadal nic, ponieważ według Hildegardy absolutnie najbardziej niebezpieczną, niezdrową rzeczą, jaką tylko można było robić, było bieganie. Natomiast tylko u facetów, bo jak chłop biegał, to mu się niby jajca miały kurczyć, a toksyczna flegma ma przedostawać się do mózgu. No a poza tym wiadomo, że...
Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.
To jednak nadal nie koniec, bo Hildegarda niestety robiła również lekarstwa. Na przykład niezaspokojonym seksualnie facetom proponowała smarowanie jąder... Boże, co ona miała z tymi jajcami swoją drogą? W każdym razie smarowanie jąder maścią z ptasiej krwi i soku z drzewa. Jak ktoś miał żółtaczkę, to Hildegarda twierdziła, że najlepiej takiej chorej osobie przywiązać nieprzytomnego nietoperza nad zadkiem. A być może ktoś spyta, a co pani Hildegardo z padaczką? A Hildegarda na to spoko, też mam na to rozwiązanie. Proponowała w takim przypadku swoje autorskie ciasto i brzmi to spoko tylko w teorii, bo w praktyce w skład tego ciasta wchodziła krew kreta, kaczy dziób i gęsia łapa. Można by pomyśleć, że tego typu terapie to nic innego jak eksperymenty na ludziach, ale to nie do końca tak, bo mimo że pomysły Hildegardy i jej kolegów po fachu, nazwijmy to, z poprzednich epok były w większości po prostu głupie, to intencje były dobre. Plan był taki, żeby człowiekowi pomóc. Natomiast eksperyment z założenia bardziej polega na tym, żeby po prostu zobaczyć, co się stanie. Jak wyzdrowieje, to super. Jak umrze, no to trudno. Było to wpisane w koszta. A czy takie rzeczy robiono setki lat temu? Oczywiście, że tak. W styczniu 1475 roku paryski notariusz Jean de Roy opisał przypadek łucznika uznanego za winnego kradzieży. Mężczyznę umieszczono w więzieniu miejskim, po czym skazano na powieszenie na szubienicy wzniesionej za murami stolicy. Jednakże w dniu jego egzekucji do króla Ludwika XI wpłynęła petycja grupy miejskich lekarzy i chirurgów. Ci profesjonaliści, jak pisze Jean de Roy, wierzyli, iż ciało skazanego można lepiej wykorzystać, przywołując różne powszechne schorzenia, kamienie w pęcherzu, piekące kolki i inne dolegliwości wewnętrzne. Lekarze sugerowali, że w diagnozowaniu tych chorób bardzo pomogłoby im przyjrzenie się miejscom, gdzie one powstają. Najlepszym zaś sposobem na to miało być rozcięcie żywego człowieka. Petycja została przyjęta i Jean opisuje, jak otwarto brzuch skazanego, jak lekarze zbadali jego trzewia, a potem, co zadziwiające, bez przeszkód umieścili je z powrotem na miejscu i zaszyli brzuch. Pod intensywną opieką lekarską na koszt samego króla, jak pisze notariusz, łucznik w ciągu 2 tygodni powrócił do zdrowia. Darowano mu karę śmierci i sowicie wynagrodzono za niedogodność. Zostańmy jeszcze przy kontrowersyjnych pomysłach lekarzy w służbie królewskiej, tylko teraz ofiarą będzie już nie skazaniec, a władca. 2 lutego 1685 roku król Anglii Karol II obudził się chory. Generalnie chłop miał problemy z nerkami, miał prawo czuć się źle, ale to i tak było nic. Przy tym, jak czuł się pod koniec terapii, jaką zafundowali mu jego nadworni lekarze. Na dzień dobry, żeby uzdrowić króla, upuścili mu krew. 0,5 litra. Po czym, jak rodowici Polacy, medycy stwierdzili, że nie, 0,5 litra to jest za mało i do pełnej ekstazy, no to trzeba by jeszcze ćwiarteczkę. A to nadal nie koniec. Następnie medycy stwierdzili, że trzeba władcy zapodać dawkę antymonu, toksycznego metalu, który powoduje przeczyszczenie tak potężne, jakby się przesłuchało całą dyskografię Zenka, tylko dużo szybciej. Niemniej jednak medycy nadal uważali, że król nie jest aż tak czysty w środku, jakby sobie tego życzyli, więc zapodali mu serię lewatyw, a potem ogolili władcy głowę i posmarowali ją maścią powodującą dość potężne oparzenia. Po co? Żeby tak zwane humory odpowiedzialne za złe samopoczucie zeszły z głowy w dół ciała, po czym znów upuszczono królowi krew. Karol II już wtedy pewnie żałował, że się w ogóle obudził. Co prawda, dawano mu na polepszenie humoru słodycze, no ale naprawdę nie wiem, jakie by to musiały być specjały, żeby odciągnęły uwagę króla od terapii, bo to wcale nie był jej koniec. Jak już król podjadł, to żeby mu nie było za wesoło w życiu, to go zaczęto dziabać rozgrzanym pogrzebaczem, a później jeszcze, żeby dopełnić leczenie, zapodano mu 40 kropel z czaszki człowieka, który nigdy nie był pochowany. Brzmi to w ogóle jak jakieś straszne tortury i efekt był podobny. Król zmarł po paru dniach.
Co wpisać w przyczynę zgonu? O panie, to się na jednej kartce nie zmieści.
Czasem człowiek nie cierpiał jednak sam z siebie, a w wyniku odniesionych ran, czy to na wojnie, czy w czasie bójki na szable w karczmie. I takie rany też oczywiście starano się w miarę możliwości leczyć na różne sposoby, a chyba najgłupszym z nich był popularny właśnie mniej więcej w czasach Karola II balsam na oręż. On już sam w sobie był dość ciężki do zdobycia, bo jego głównym składnikiem był mech z czaszki złodzieja powieszonego na łańcuchu. Rzecz dość ciężka do dostania, podejrzewam, ale i tak największą jazdą jest to, na co ten balsam nakładano, bo wcale nie na ranę, musiał on zostać nałożony na broń, którą ranę zadano. A zatem nie dość, że trzeba było skołować kluczowy składnik na maść, to później jeszcze wytropić typa, który zadał ranę i jakimś cudem przekonać go, żeby dał sobie wysmarować szablę trupim mchem. Z czasem ludzie zaczęli faktycznie dostrzegać pewne minusy w tym rozwiązaniu i po jakimś czasie balsam nakładano już na specjalnie wykonaną replikę broni. Ze skutkiem bardzo podobnym, czyli kompletnie żadnym. Zanim przejdziemy do kolejnych rzeczy z kategorii boli na samą myśl, no to może coś lżejszego, a nawet zabawnego. Przynajmniej mnie bawi, ale kto wie, może po prostu jestem infantylny. Z drugiej strony, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kogo nie bawi myśl o lewatywie z dymu tytoniowego. Coś to... Akurat. To jest coś, co Europejczycy podpatrzyli u Indian i później mieli stosować na przykład przy bólu brzucha, przeziębieniu albo na senność. Chociaż okej, na senność to podejrzewam, że faktycznie mogło działać. Skoro już poruszyliśmy wstydliwy temat otworów poniżej pasa, to teraz zrobi się całkiem niezręcznie, bo będzie o nietrzymaniu moczu. Nie to, żebym się chwalił, ale ja póki co takich problemów nie mam. To też nie do końca wiem, jak sobie z tym radzi medycyna w XXI wieku, ale na bank lepiej niż kilka wieków temu, kiedy to na wsiach na tę wstydliwą dolegliwość zalecano kanapki ze świńskimi penisami, posmarowanymi końskim łajnem. Niezbyt przyjemna terapia, ale i tak mniej bolesna niż zalecane przez miejskich lekarzy toksyczne chemikalia albo elektrody, jak już wjechała elektryczność. Jak już się zdążyliśmy przekonać, nieważne czy w bogatym pałacu, czy w biednej chacie, wszędzie można było paść ofiarą dziwnych pomysłów lekarzy. Ale żeby się w tym utwierdzić, to przenieśmy się do USA, które wiele osób, naprawdę nie wiem czemu, uznaje za raj na ziemi. Kojarzycie Garfielda? Ale nie tego kota, tylko Jamesa Garfielda, jednego z pierwszych prezydentów tego kraju? Jak nie, to trudno. Kojarzył go znakomicie pewien koleżka, któremu Garfield odmówił urzędu konsula. Gość się wściekł i postrzelił prezydenta dwukrotnie w plecy. A Garfield na swoje nieszczęście nie umarł od razu. Do prezydenta doskoczył jeden z lekarzy, którego moglibyśmy ironicznie nazwać lekarzem pierwszego kontaktu, bo praktycznie od razu, bez żadnego mycia, wpakował w ranę brudny paluch i tak trzymał, dopóki na miejsce nie przybył jego starszy kolega po fachu, dr Bliss. Co jest super śmieszne swoją drogą, bo Bliss w tłumaczeniu na polski oznacza błogość albo rozkosz, a te rzeczy na pewno nie czekały w najbliższym czasie prezydenta Garfielda, którego przewieziono do Białego Domu, gdzie kolejne osoby zaczęły mu pchać do ran brudne łapy w poszukiwaniu kul. Może niektórych to zdziwi, ale po dość krótkim czasie prezydent zaczął czuć się lepiej, jednak było to związane z tym, że po prostu rany były niegroźne. Gdyby go tylko zszyto, to Garfield pewnie by przeżył. No ale niestety po jakimś czasie pchanie brudnych paluchów zaczęło przynosić efekty. Efekty jak najbardziej niepożądane. Pojawił się jedyny rodzaj ropy, jaki Amerykanów nie cieszy, ale to nie wszystko. Poza zakażeniem okazało się też, że pchając łapy w rany, lekarze porobili nowe rany kanałowe. Prezydent zmarł, a lekarz? Lekarz wystawił rachunek. W przeliczeniu dzisiejsze 600 tysięcy dolarów to kosztowało. Czy dzisiejsi lekarze są podobnymi głupkami? W ogromnej części absolutnie nie. To są profesjonaliści, niesamowici specjaliści, którzy na co dzień ratują ludzkie życie, co oczywiście nie znaczy, że nie zdarzają się tacy, którzy zamiast w gabinecie powinni siedzieć w więzieniu, bo z takim podejściem, jakie mają, to za specjalistów mogli być uznani co najwyżej w średniowieczu. Zresztą było dzisiaj parę przykładów, ale jeżeli chcecie poznać dużo, dużo więcej, to sięgnijcie po książkę Jeździec bez głowy. Co o ciele wiedzieli średniowieczni ludzie. To książka nie tylko dla odważnych, przede wszystkim dla głodnych wiedzy i to nie tylko medycznej, bo na przykład sporo o ówczesnej wiedzy medycznej mówi sztuka i tutaj nie zabrakło dla niej miejsca, chociażby w formie czasem dość ostrych grafik. Jeśli zatem chcecie dowiedzieć się, jak postrzegano w średniowieczu ludzkie ciało i jak próbowano je leczyć, to koniecznie sięgnijcie po tę książkę, którą wydaje u nas Wydawnictwo Poznańskie. Ja ze swojej strony szczególnie mocno polecam rozdział 9 pod tytułem Odbyt. Tak jest, jest cały rozdział o tym. Myślę, że bardziej już zachęcić się nie da, to też polecamy Wam książkę serdecznie. Link do zakupu znajdziecie w opisie, a my widzimy się niebawem.